have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
W archiwum Radia Szczecin można się poczuć jak Indiana Jones. Tu można znaleźć prawdziwe skarby. Jednym z nich jest audycja o cyganach. Taki niepozorny, niewyszukany tytuł widnieje na okładce taśmy z 3 listopada 1959 roku. Autorka programu, Alicja Maciejowska, naprawdę przenosi nas w czasie.
Nastrój banalnej niedzieli. Ludzie wychodzą z kościoła, na ulicy kwestuje ochotnicza straż pożarna. Obskurna knajpa jeszcze pustawa. Leniwa kelnerka roznosi obrzydliwe dania i kufle z piwem. I nagle... z najciemniejszego kąta sali... Skrzypek jest młody, ma czarną brodę, płomienne oczy. Wygląda tak, jak wyobrażamy sobie właśnie cygana, artystę z Bożej łaski.
Audycja opowiada o życiu cyganów, o tym, co tworzy ich tożsamość, ale również rozlicza się ze stereotypami, które panują wśród Polaków.
Znacie może taką śliczną graj piękny cyganie.
Jak będziesz niegrzeczny, to cyganka do worka cię wsadzi.
Ucieka jak cygan na kradzionym koniu. Cygańskie kupno.
Cygański ród.
Uczy się być cygan po świecie.
Cygan dobry wszędzie. Co położysz, to nie będzie. Jaką pani dał się cygan powiesić?
Rozpuścił się jak cygański batok.
Czarne jak cygańskie sumienie.
Stop, dosyć tego. Tak, graj piękny cyganie, wróżby, kradzieże, żebranina, postrach dla dzieci. Oto co wiemy o cyganach. A jak jest naprawdę? Czy cyganie porywają dzieci? Czy kradną? Dlaczego żebrzą? Dlaczego stale wędrują? Czy zimą też? Czy wszyscy? Skąd umieją tak pięknie grać? Z czego żyją?
A pani się tak pyta jak dzieciaczek, niech pani wybaczy. Pani dobrze wie nasze życie. Lepiej niż ja zna pani nasze życie. Prawda? Bo pani jest uczona, pani ma szkoły, pani ma swoje wykształcenie. Pani nasze życie prost widzi i zna pani. Nie od dziś pani zna cygańskie życie. Bo nasze życie dawniej, niegdyś, proszę pani, prawda? Byliśmy w lasach i wyrośliśmy w lasach pod tym krzaczkiem. Takie pełne swego bóstwa, pełne swego szczęścia. A dziś mieszkanie mamy, chwała Bogu, tak jak dla ptaszka, wie pani. Dobry ludzie zrobili dobre mieszkanie, ale ptaszek się nie zadawalnia tym. Jednak rozumie, że latem musi być swobodny, wolny, jechać sobie, proszę pani, każdym w swoim kierunku, w swojej pracy, nie ma być zabronienia żadnego, a na zimie przychodzi do swego domu, do pewnej pracy i żyje. A pani dobrze wie, na pewno pani dużo wie o naszym życiu więcej niż my, bo my się nie interesujemy, dla nas nie jest to ciekawe, proszę pani, nasze życie, a wam jest ciekawsze. A wasze życie my znamy, a wy nasze dobrze znacie, dlatego żeśmy nie rośli w obrębnej stronie pod ziemią, a nie na niebie. Tylkośmy rośli razem, czy wy, czy my. Proszę pani, to wyście studiowali nad naszym życiem, a my studiowali nad waszym życiem.
Edward Dębicki, cygański muzyk, kompozytor, poeta, popularyzator kultury cygańskiej, powiedział tak: porzucenie wozów odbieraliśmy jako niewolę. To przecież tradycja wędrowania kształtowała nasze dusze. To wędrowanie jest wpisane w tradycję cygańską?
Tak, oczywiście wędrowanie jest to przeszłość już teraz, ale przecież cyganie powracali do wędrówki, chociażby można wymienić tutaj najsłynniejszą poetkę cygańską, Bronisławę Weiss-Papuszę, która często właśnie w swoich wierszach powracała do wędrówki.
Ach, ludzie, chcielibyście znać prawdziwe o cyganach wieści. Nie pójdę już do czarnych lasów, wierzcie mi, niechaj zginę, gdzie cyganie wędrowali za dawnych czasów. Bo ta droga przeklęta, tam rosły biedne cyganięta. Ciężko wam, ludzie, opowiedzieć, jak pod gołym niebem się wiedzie w lasach w życiu ubogim. O dawne życie niezapomniane. Jadą cyganie wielką gromadą, gwiżdżą u wozów kolei jadą, rżą konie i psów uwiązanych, pod wozami słychać szczekanie. Las niesie to wszystko z wiatrami. Ludzie domy zamykają, z daleka nas odpędzają. Dzieci nasze proszą chleba. Gdzie indziej pojechać trzeba, tam jest wioska, chodźmy do wsi, tam będziemy chleba prosić. Żeby Bóg dał noce czarne, to bym zgotowała mięsa cały garnek. Niech Bóg sprawi, żeby deszcze nie padały, namiot mój podarty cały. Nie ma wody ani chleba, jest tylko las i ciemne niebo. Ni na lewo, ni na prawo małej dróżki nie ma nawet. Gdzie pojedzie biedny cygan, co go obcy człowiek ściga? Tak żył dawniej cygan ubogi. Przeklęte niech będą te drogi. Ja już nie powrócę na te drogi. Ja kucham las, pieśń jego brzmiącą najgłośniej i wszystko, co żyje na świecie i rośnie.
Tę naszą podróż machiną czasu, bo ta audycja tak się nazywa, chciałabym, żebyśmy zaczęli od II wojny światowej. To był bardzo trudny okres w ogóle dla Polaków, dla Cyganów również.
Tak, i o tym się obecnie mało mówi, o ludobójstwie dokonanym przez III Rzeszę na Cyganach z powodów rasistowskich. Ten temat z trudnością przebija się do opinii powszechnej z uwagi na to, że należy wspomnieć, Cyganie nie mają języka pisanego. Język cygański, język romani jest językiem mówionym. No a ponadto dopiero teraz młode pokolenie próbuje badać to zagadnienie. Ja mówię o tej społeczności, o której rozmawiamy. Ale pomijane jest to właśnie ludobójstwo również z tego powodu, że niechętnie nawet Cyganie z uwagi na wielką traumę mówili o tym do tej pory. I tak jak Edward Dębicki kiedyś napisał i powiedział, że w zasadzie wiek XX zapisał się takimi dwoma wydarzeniami znaczącymi w historii tej społeczności. Pierwsze wydarzenie to właśnie ludobójstwo dokonywane przez Niemców na Cyganach w imię polityki, realizacji polityki rasistowskiej. I drugie wydarzenie po roku 1945, przymusowe osiedlenie Cyganów w Polsce. Te dwa wydarzenia były faktycznie takie wydarzenia traumatyczne, które tkwią bardzo głęboko w świadomości Cyganów po dzień dzisiejszy.
Nie pragniemy żadnych bogactw. Chcemy żyć na naszych drogach. Deszcze, wichry i plakanie, oto są szczęścia nasze, Cyganie. Bo w tym wszystkim się zrodziła i krwią serce napełniła cygańszczyzna nasza szczera, co łzami i śmiechem zbiera. Ptaszki wy moje malutkie, zjadłabym ja wasze dzióbki. Wyście pięknie mi śpiewali, wzięliście mi serce całe. moje śliczne ptaszki, kto będzie słuchał was, gdy cyganie nie pójdą w las?
Co to jest w naturze cyganów, że takich gna po świecie?
Widzi pani, niech się pani nie przeciwi, proszę pani. Ja walczyłam parę lat, o tu, w Gorzowie, niedaleko szukając, tak szczerze mówię. Niech mąż powie, co ja robiłam na tym tle i książki darłam. I Boże, odpuść mnie karanie, i Matkę Boskę rzucałam, i wszystko, ojej, tak chciałam jechać. A teraz już mi już nic. A kiedy widzę, już widzi pani swoich razem, to mi jest dobrze, zadowalniam się. A co to jest, ja nie wiem. Widzi pani?
To jest natura.
Tak jak ten pasterz, co pas te owcy. I stale chciał te owcy widzieć, a jemu zawsze brakło gdzieś, i brakło, i brakło.
PRL to nie był kraj dla wolnych ludzi.
I w związku z tym nic dziwnego, że władze państwowe postanowiły w pewnym momencie, konkretnie w roku 1964, zatrzymać cygańskie tabory. Oczywiście cyganie byli tą grupą, która wymykała się spod kontroli państwa. Okres realizacji planu sześcioletniego, lata 1950-55, gdy całe społeczeństwo jest zmobilizowane do budowy podstaw socjalizmu w Polsce, mówiąc w cudzysłowie, to wtedy ta grupa była właśnie poza kontrolą państwa. A więc 64 rok, zapada decyzja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych o zatrzymaniu cygańskich taborów. No i jest to taki początek kresu właśnie cygańskiej wędrówki w Polsce.
Rok 1964 jest najważniejszy, ale właściwie już w 1945 czyniono takie próby, chociażby decyzją wojewody poznańskiego, ówczesnego wojewody poznańskiego.
Aczkolwiek trzeba tutaj powiedzieć, że praktycznie do roku 1949 władze państwowe specjalnie się cyganami nie interesowały. Dlaczego? No, władze były zajęte innymi przedsięwzięciami, chociażby wysiedleniem Niemców, walką z podziemiem niepodległościowym, walką z kościołem katolickim, czy chociażby też przesiedleniami ludności w związku z umowami podpisanymi ze Związkiem Radzieckim. A więc początek lat 50., ten okres stalinowski, jest to ten czas, gdzie władze państwowe próbują przede wszystkim w jakiś sposób policzyć cyganów. W roku 1952 zostaje przeprowadzona akcja C, gdzie w ciągu dwóch dni milicja obywatelska dokonuje przy współpracy z administracją państwową, z pracownikami Prezydiów Rad Narodowych, dokonywany jest spis cyganów.
No i jak to robiono?
Docierano do taborów cygańskich, też były ekipy ankietyzujące, były pobierane odciski palców, robiono zdjęcia, wtedy były wydawane dokumenty tożsamości. Taka akcja była powtórzona później w 1955 roku, bo to tak zwana akcja paszportyzacji społeczności cygańskiej w Polsce.
Jak cyganie do tego podchodzili?
No, każda interwencja władz musi spotkać się z jakimś oporem, ale gdy spojrzymy na historię cyganów w Europie, jest to historia prześladowania. A więc jako taki kolejny etap, można powiedzieć, zainteresowania ze strony władz cyganami. Tak to traktowali.
Czyli tak naprawdę nihilnowi.
Tak,
tylko,
dokładnie.
Że po prostu zmieniają się realia, dokładnie. Zmienia się ten, kto nastaje na to, co jest najistotniejsze. najistotniejsze w życiu cygańskim, tak?
Tak, czyli tą wolność, właśnie wędrówkę, prawda?
Ten rok 64, dlaczego on jest taki ważny? Co się wówczas wydarzyło?
Ten rok jest takim swoistym progiem pomiędzy dawnym, tradycyjnym, koczowniczym życiem cyganów, a życiem osiadłym. Otóż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zapada decyzja o przymusowym osiedleniu cyganów w Polsce. Tutaj trzeba wspomnieć, bo tak czasami jest powtarzany taki pogląd w różnych publikacjach, że został wydany dekret czy ustawa. Nie było żadnego dekretu, nie było żadnej ustawy. Po prostu cyganie zostali poinformowani przez władze państwowe wiosną 64 roku, że mają pozostać w tych miejscach, gdzie zimowali. No bo oczywiście nie wędrowali zimą, po prostu wynajmowali kwatery, gdzie musieli ten okres zimowy przeczekać i dopiero na wiosnę ruszali wędrówkę, która trwała tak od wiosny do późnej jesieni. I w tym czasie zostali właśnie poinformowani, że nie mogą ruszyć w drogę, o ile tak się stanie, to będą karani przez kolegia karno-administracyjne, będą odbierane wozy, konie i praktycznie tak się to działo.
Też chodziło o to, że w państwie, które nazywało się PRL, nie było mowy o niepracowaniu. Praca była oczywiście i zawsze jest wartością, natomiast w PRL-u była też obowiązkiem.
Tak, i tutaj nam się pojawia taki termin produktywizacja. Produktywizacja społeczności cygańskiej.
Strasznie bezdusznie to brzmi.
Tak, taki termin, który dziś brzmi dla nas obco i jakoś dziwnie. Natomiast chciałbym nawiązać jeszcze do roku 1952, gdzie w maju prezydium rządu podejmuje uchwałę o pomocy ludności cygańskiej przy przechodzeniu na osiadły tryb życia i wyraźnie się mówi, że tym celem jest po prostu osiedlenie cyganów, jak również produktywizacja. To znaczy, konkretnie chodziło o to, żeby cyganie porzucili wędrówkę i podjęli zatrudnienie w uspołecznionych zakładach pracy. Niestety władze zapomniały, że tradycyjne zajęcia cyganów wymagają mobilności, przemieszczania się. Chodzi mi o takie zajęcia jak na przykład handel końmi, kotlarstwo. A więc trudno było nawet pomyśleć o tym, znaczy myślę, że nawet do głowy nie przyszło inicjatorom akcji osiedleńczej, że cyganie nagle z dnia na dzień posłuchają.
Podejmą pracę w takich obszarach, do których w zasadzie nigdy...
władze oczekiwały po prostu, tak? To jest jedna rzecz. Natomiast druga kwestia też, oczekiwano, że cyganie podejmą edukację. Przecież pamiętajmy, że to była społeczność, która, no, po prostu byli to analfabeci. A więc pojawiła się kwestia objęcia cyganów zinstytucjonalizowanym systemem nauczania i tutaj pojawił się problem, bo praktycznie rzecz biorąc, władze napotkały w tym miejscu na bariery trudne do pokonania.
Jakie?
Przede wszystkim chodziło o posyłanie dzieci cygańskich do szkół. W tamtym czasie wykształcenie nie było wartością. W życiu taborowym raczej umiejętność pisania, czytania nie była potrzebna. A więc tutaj był opór.
My som romni čururi, nani manbacht, nani čchi. Jestem ja ciganka biedna, nie mam szczęścia, nie mam nic. Nieszczęśnie mi przyszło żyć, bo nie umiem czytać prawie. O wielcy biedni ciganie, i jakże wam żyć na świecie, kiedy czytać ani pisać nie umiecie?
Na czym to polega? Dlaczego cyganie jakoś tak niechętnie dzieci do szkoły posyłają?
No wie panie, to nie od tego, żeby tam, proszę panie, oni szli właśnie do szkoły przymusowo, bo coś tam było, bo każdym jeden człowiek, każdym jeden obywatel dziś czy dawniej, proszę pani, on nie idzie, ale że on już tak przyzwyczajony jest z natury, wie pani, on myśli, że tam już jak pójdzie do szkoły, to będzie się uczyć, że jemu to ciężko, że jemu to, a to wcale nic nie jest. Parę godzin przyjdzie do domu, odrobi swoje i czym raz wyższy i kulturniejszy, prawda? Tak. Tylko, że to już myśli on, że tam Bóg wie, co jest, a z matki na dziecko pada, no tak. Właśnie ta cała prawda, co matka, jakie jabłko takie. No wasze to właściwie mieli szkołę, posiadali naukę w tym kierunku i wyrobili z siebie, bo człowiek wyrobi z siebie, prawda, z prostaka, wyższego człowieka, z prostaka, najmniejszego ze wsi człowieka można wyrobić, ale jednak jest ten zarywek w nim. A inszy człowiek z urodzenia, proszę pani, to już ma w sobie taki dar, prawda, takie w sobie już ma rodowitość naturalną, tak jak u cyganów. To już jest narodowość taka, proszę pani, które oni mają w sobie już tą, ten bożki dar, takie wie pani, że oni lubią tańczyć, ten śpiew i oni tak sobie żyją, widzi pani, utalentowani. Tylko do tego, proszę pani, to trzeba, wie pani, podejść, wie pani, do tego narodu, tak. Nie dać im, proszę pani, wie pani, w takim życiu być, jak jest, bo to prawda, jeździło i nie widziało, Pan Bóg o nich tylko wiedział. A dziś ludzie, prawda, zajmowali się nimi, zainteresowali się tymi narodami, prawda, naszymi czarnymi, po prawdzie powiedzieć, tymi cyganami. No i proszę pani, właśnie dziś wpłynęła ta wyższa arystokracja, powiedzieć prawdę, do tych ciemniejszych narodów i pojednali się i jest życie. I czym dalej, zobaczy pani, że na przyszłość Pan Bóg da kiedyś, za pomocą Bożą, człowiek stanie się kiedyś człowiekiem normalnym, dobrym.
Chciałabym zapytać o rolę propagandy w tym całym procesie, dlatego że wraz z tymi wszystkimi decyzjami, o których pan wspominał, ruszyła też machina propagandowa po to, aby zdyskredytować tę społeczność, tych ludzi, napiętnować, no bo władza tutaj miała swój cel do osiągnięcia.
Należy wspomnieć, że część cyganów z tej grupy górskiej była zatrudniona na przykład przy budowie nowej huty. W związku z tym podawano, ile to poszczególne osoby wykonały norm i tak dalej, i tak dalej. Były specjalne audycje radiowe przeznaczone dla cyganów, tylko władze zapomniały, że cyganie nie mają radioodbiorników, a więc tutaj problem innej natury.
Czyli trafiało to w próżnię.
Dokładnie. Pojawiały się też artykuły w prasie skierowane do tej społeczności, no ale cyganie nie czytali gazet, a więc ta propaganda nie przynosiła efektu. Natomiast osoby realizujące polecenia władz mogły się przed swoimi przełożonymi wykazać tą ilością audycji i tak dalej, i tak dalej, tylko że rezultat był żaden.
Mówi pan o działalności skierowanej do samej tej społeczności. Natomiast ja chciałabym zapytać o czarny PR, jak to się dzisiaj mówi.
Się pojawił po roku 64, może nawet wcześniej, rok 62, 63. Wtedy, gdy władze, przeprowadzając tą akcję osiedleńczą, musiały wyjaśnić, w jaki sposób społeczeństwu, dlaczego są podejmowane takie działania wobec tej społeczności. A więc ci, którzy wędrowali, byli przedstawiani właśnie poprzez pryzmat negatywnego stereotypu, a więc oszusta, złodzieja, i władze w ten sposób uzasadniały konieczność podjęcia odpowiednich środków, aby zwalczać wędrowny tryb życia. I trzeba powiedzieć tak, że nie można mówić, że ten 64 rok, to akurat w tym roku już wszystkie tabory zostały zatrzymane. Zwalczanie wędrownych taborów trwało mniej więcej do połowy lat 70. Udało mi się dotrzeć do dwóch dokumentów, które mówią o oporze cyganów przed przymusowym osiedleniem. I to były takie sytuacje, że władze zdecydowały się użyć ZOMO w celu pacyfikacji właśnie tych taborów.
Właśnie to jest tak. Przychodzę do sklepu jarzynowego, stoję w kolejce, po sprawiedliwości. Stoimy razem, prawda? Więc proszę kolejkę. Każdym stoi, coś dostał, kupił i poszedł, tak? A oni tak robią, wasze paniusi. Idą, proszę, stąd zajdzie, kupi stąd, a ty stój niektóry i czepaj. Dlaczego to tak? Jeśli kolejka, czy cygan, czy pan, czy Żyd, czy Niemiec, kto by nie był, kup sobie i idź, tak? Proszę pani, to ja widziałam to i mówię, proszę pani, nieładnie pani tak czyni. Nie w sposób, nie w możliwość, dlatego że przed nosem nikt nie ma prawa zajść. A jedna paniusia, dosyć mądra pani, ja nie obczerniam, nie obmówi, bo nieraz może ja głupsza od niej.
O 100%? Może ona mądrzejsza i uczona. Dlaczego ona mówi? Ach, ty mówi, cyganko, jedźcie do swego kraju, tam będziecie rządzić. I ona potrafiła mnie powiedzieć, dla Polki, która urodziła się w górach mazurskich, w Polsce naturalnej, nie poza granicami. Proszę pani, gdzież ja mam, mówi, inny kraj? Ja urodziłam się w swojej Polsce, ja urodziłam się w swojej ojczyźnie, a ty mnie masz prawo powiedzieć, żeby ja szła do swego kraju. Gdzie jest mój kraj? To nie jest skarga i to nie jest muzyka. To jest muzyka sercowa i zaprawdę dla narodu, proszę pani, bo oni nasz naród traktują tak, jak podłych psów, a ja psa uważam, i ja psowi nie zrobi krzywdy, kotku nie zrobi krzywdy, a oni nas krzywdzą. I niech to pani powie narodu, jak to oni się obchodzą z tym narodem, proszę pani. A ja bym prosiła z prośbą, żeby o nasz naród ktoś powiedział parę słów, że nieładnie tak robić.
Chciałbym powiedzieć o jednym dokumencie, który został zamieszczony w mojej książce. Ten dokument jest z lipca 1939 roku, gdzie wiceminister spraw wewnętrznych wydaje zarządzenie do podległych jednostek Policji Państwowej, aby nie pozwolono taborom cygańskim zatrzymywać się w jednej miejscowości dłużej niż 3 dni. I proszę spojrzeć, tutaj no lada moment wybuch wojny i takie zarządzenie Policja Państwowa zajmuje się... No, przeganianie, można powiedzieć, z jednej miejscowości do drugiej taborów cygańskich. A więc jest to, można powiedzieć, pewna konsekwencja działań władz państwowych, niezależnie od tego, czy były władze Polski przedwojennej, czy powojennej. Oczywiście działania rządzących komunistów były bardziej drastyczne. Również dlatego, że próbowały zmienić i praktycznie w jakimś stopniu tak się stało, tą tożsamość kulturową cyganów. Natomiast była pewna ciągłość, prawda, no można powiedzieć, nękania tych taborów cygańskich.
Chciałabym się zapytać o służbę bezpieczeństwa, o inwigilację przez służby bezpieczeństwa społeczności cygańskiej. Jak to wyglądało w czasie?
Ja może zacytuję fragment jednego z dokumentów, gdzie pracownik prezydium bodajże Powiatowej Rady Narodowej pisze w jednym z dokumentów, że utarło się wśród nas przekonanie, że cygan nie jest niebezpieczny politycznie, ale jest ciemny, jest złodziej, prawda? I to tutaj taki stereotyp był powtarzany w tych dokumentach. Skoro cyganie nie byli niebezpieczni politycznie, nie było podstaw do tego, aby organa bezpieczeństwa zajmowały się cyganami w takim znaczeniu, jak się zajmowały innymi mniejszościami. Natomiast cyganie stanowili dla władz problem natury porządkowej, a więc kontroli tej społeczności i tym największym wyzwaniem właśnie było zatrzymanie taborów cygańskich. Ale powrócę tutaj jeszcze do tego wątku właśnie inwigilacji cyganów. Tutaj faktycznie była próba, to w jednym z moich tekstów, który akurat został opublikowany, pisałem na temat zespołów cygańskich w PRL-u. Był to okres lata 70., gdzie zespoły cygańskie koncertowały po całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych i tam była próba złamania przez służbę bezpieczeństwa jednego z solistów cygańskich.
Powiodła się?
Nie powiodła się. Tutaj chodziło, mówiąc wprost, o rozpracowanie Jerzego Ficowskiego. Ta akcja chyba nawet była prowadzona pod kryptonimem Cygan. Nie powiodła się, po prostu ta osoba, której złożono propozycję donoszenia właśnie na Ficowskiego, stanowczo odmówiła.
A trzeba przyznać, że Cyganie wiele zawdzięczają właśnie Ficowskiemu, bo to taka postać ważna, pokazująca Cyganów, tę kulturę.
Tak, mówiąc o Jerzym Ficowskim, po pierwsze, gdy mówimy o polskiej cyganologii, jest to chyba najważniejsza osoba. Ja sobie nie wyobrażam, żeby każdy, kto się zajmuje cyganami, czy ma taki zamiar, żeby nie sięgnął w pierwszej kolejności po książki Ficowskiego. Natomiast trzeba powiedzieć, że Jerzy Ficowski był w 96 roku w Gorzowie podczas międzynarodowych spotkań zespołów cygańskich Romana Dywesa i powiedział, że ta cygańszczyzna, której on pisał, jest inna. Po prostu to życie zmieniło się. Aczkolwiek ten początek, ten pierwszy krok właśnie, faktycznie zrobił Jerzy Ficowski. Chodzi o badanie tej społeczności niezwykle ciekawej.
W audycji z 1959 roku jest prawdziwa perełka. Wywiad z poetką Bronisławą Weiss, znaną jako Papusza.
Nie wszystko jest piękne na świecie. Uroczywy, piękny, śliczny, proszę pani. Tylko życie naturalne jest też piękne, rajskie, żywe, życie szczęśliwe, proszę pani. Tylko prawda, we wszystkim zawsze coś jest. W piosence jest jakiś sentyment,
tak,
proszę pani.
Smutek jakiś.
Smutek, rzewność i wyży, proszę pani, i jakieś, prawda, natchnienie życiowe. I to tak wszystko jest, proszę pani, tak samo z człowiekiem. Trzeba się pogodzić. Za wszystko trzeba powiedzieć tak dobrze, tak dobrze, tak dobrze. Nie trzeba się smucić, nie trzeba nigdy, proszę panie, śmiać się, to jest życie i zdrowie.
Papusza, cygańska poetka o przedziwnie smutnych i zmęczonych oczach, przestała pisać.
I czasem źle, i czasem dobrze, i się człowiek zadowolony. Choć to jest przykre, prawda, nie tak jak trzeba, z łzami w oczach, ale musimy wszystko przykryć, proszę pani, jakoś się przykrywa to wszystko. Przykryte są rzeczy najlepsze, nie? A ja, widzi pani, nie mogę, nie mogę, właśnie dlatego mnie źle. Ja nie umiem przykryć. U mnie jest to, proszę pani, co mówi na wewnątrz to i mówi to, a teraz trzeba tak żyć, żeby wszystko przykryć. A ja nie umiem tak żyć. I dlatego mnie jest bieda. Za szczera jestem, wie pani, nie nauczyła mnie mamusia, żebym była chytra, fałszywa. A ja wiem pani tak prosto, zwyczajnym życiem żyć, co prawda mówić, w oczy nawet, żeby sam pan był. A dla mnie jest źle.
Taką szczególnie znaną postacią jest także dzięki filmowi, dzięki książkom Papusza. Czy jej historia wpisuje się w to, o czym pan opowiada? Oczywiście wpisuje się.
Wpisuje się, wystarczy wczytać się wiersze Papuszy. I tak często Edward Debicki mówi, że Papusza wspominała, że dom, czyli po tym przymusowym osiedleniu, mieszkanie w bloku, jest to klatka. Tęsknota za tym wędrownym trybem życia powracała w wierszach Papuszy, a także powraca w poezji Edwarda Dębickiego, bo jest on przecież muzykiem, założycielem Cygańskiego Teatru Muzycznego Terna, ale także jest poetą cygańskim.
Zresztą wówczas zorientowano się, kim dla społeczności jest Papusza i próbowano właśnie od niej zacząć. Przyznano jej mieszkanie. To miało mieć ten wydźwięk, zobaczcie.
Tak.
Zobaczcie, jak można, prawda? Tylko, że sytuacja nie była chyba taka prosta.
Dokładnie. Też trafiłem na dokument sporządzony przez prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie, gdzie z jednej strony chwalono się, że tutaj mieszka poetka cygańska. Wprost było w tym dokumencie napisane, że taka przywódczyni miejscowych cyganów. Natomiast z drugiej strony, że faktycznie władze miejskie dały jej lepsze mieszkanie, dlatego aby zachęcić przyjeżdżających cyganów, tak, przez Gorzów, aby wzięli z niej przykład. A więc tutaj z jednej strony chwalono się, prawda? Władze miejscowe były dumne, można powiedzieć, tutaj taka poetka, tak? Pamiętajmy, że Papusza została później członkiem Związku Literatów Polskich. Natomiast przykład Papuszy miał zachęcić pozostałych cyganów, którzy jeszcze nie porzucili wędrówki właśnie no, do tego, aby przeszli na osiadły tryb życia.
No tak, ale nie zachęciły nawet jej.
Tak, nie zachęciły jej, ale jeszcze pamiętajmy, Papusza przebyła taką swoistą drogę, można powiedzieć, od wyklętej do bohaterki, bo gdy popatrzymy na początki jej pisania, znajomy z Jerzym Ficowskim, cała twórczość różnie była oceniana.
Przez samych cyganów.
Tak jest, dokładnie, dokładnie. A więc teraz to można powiedzieć, że faktycznie są dumni wszyscy, ale wtedy to trochę inaczej było.
W piosence są słowa, dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Jak pan podchodzi do tych słów, jakie można zinterpretować i czy one są prawdziwe w ogóle?
Ja myślę tak, że nie ma powrotu do wędrówki. To jest zasadnicza kwestia. Cyganie no, przemieszczają się, oczywiście nie przemieszczają się taborami, ale przemieszczają się samochodami, pociągami, samolotami. Wędrują, czy chociażby weźmy cygańskie zespoły przecież, które też się przemieszczają. Terno koncertuje w wielu różnych miejscowościach. Natomiast jest jedna kwestia, o której chciałbym jeszcze powiedzieć. Cyganie nie są w Polsce monolitem. To są cztery takie zasadnicze szczeble. Edward Dębicki, Papusza, akurat ten ich tabor związani byli. Papusza, tak? Edward Dębicki jest, tak? Z grupą Polska Roma, a więc jest to ta grupa o takich największych tradycjach wędrowania i ta grupa została w sposób taki najbardziej, można powiedzieć, drastyczny, dotknięta właśnie tym działaniem władz. Oprócz tego mamy kelderaszy Lowarów, to są cyganie, którzy mieszkają w dużych miastach, między innymi w Szczecinie, tutaj też mamy przedstawicieli właśnie tej grupy, no i cyganie karpaccy, określani jako Brigitka Roma, oni mieszkają na południu Polski, na Podhalu i to są ci cyganie, którzy od dawna porzucili już wędrowne tryby życia. Oni są tak może trochę traktowani przez te grupy trzy, które wymieniłem jako cyganie, ale może też takiego trochę gorszego gatunku właśnie przez to, że tak nie do końca przestrzegają prawa zwyczajowego. A to prawo zwyczajowe jest określone takim terminem jak romanipen, tak? A więc oznacza to, że cygan ma postępować w taki sposób, aby nie złamać tego prawa zwyczajowego. O ile to prawo zwyczajowe przekroczy, to może spotkać się z różnymi dolegliwościami i taką największą dolegliwością jest po prostu wydalenie z własnej społeczności. A więc w tym kontekście prawdziwi cyganie są, że przestrzegają prawo zwyczajowe, to trwa nadal. I jeszcze powracając na chwilę do motywu wędrówki, gdy chodzi o tę działalność powojennych władz polskich. Tutaj problem polega na tym, bo można postawić pytanie, czy cyganie by do dnia dzisiejszego wędrowali, gdyby nie ta akcja osiedleńcza. Prawdopodobnie by porzucili wędrówkę, tylko problem w tym, że konsekwencje by nie były tak drastyczne, jak to się stało w roku 64. Profesor Ewa Nowicka z Uniwersytetu Warszawskiego użyła takiego terminu, że to była akcja skokowa, a więc nagła. Cyganie nie spodziewali się. Myśleli, że to jest taka akcja, jak w historii takie akcje bywały, że władzą przeszło, prawda? Zostawią władzę w spokoju cyganów i oni sobie będą dalej wędrowali. No, rzeczywistość okazała się zupełnie inna i musieli się cyganie po prostu dostosować do osiadłego trybu życia, co wcale nie było takie proste. A więc odpowiadając na to pytanie, prawdziwych cyganów nie ma w tym kontekście, że już nie wędrują taborami, ale można powiedzieć, że ta społeczność przestrzega tego prawa zwyczajowego i po prostu są cyganami, ale nie w sposób takiego dosłownego wędrowania.
Mm-hmm. Oto prawo zwyczajowe jeszcze, z kolei ja bym chciała do tego wątku powrócić. Na czym się zasadza? Jakie są te główne tezy?
Główna teza jest taka, że cygan ma się zachować tak, aby nie zostało jemu postawione pytanie, czyżbyś nie był cyganem. Tutaj mogę naszych słuchaczy odesłać do książki Jerzego Ficowskiego, Cyganin na polskich drogach, ponieważ Ficowski jako pierwszy sposób znakomito opisał prawo zwyczajowe. Oczywiście to się zmienia, to była trochę inna rzeczywistość w latach 60., gdy Ficowski pisał, czy wcześniej tą książkę. Natomiast jest modyfikacja tej zasady Romani Penck, o ile chodzi o ubiór, czy sposób postępowania, ale generalnie pewne zasady składające się na Romani Penck są sztywne i ten świat oddzielający świat cyganów od świata niecyganów, czyli gadziów, ta granica jest wyjątkowo, no można powiedzieć, taka ostra, prawda, i trwała właśnie do dnia dzisiejszego.
Małżeństwa?
Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby były małżeństwa mieszane, są małżeństwa mieszane, no żoną pana Edwarda Dębickiego jest Polką przecież.
A jeśli chodzi o stosunek do osób starszych?
Osoby starsze są darzone wielkim szacunkiem wśród właśnie tej społeczności. Też pytanie, dlaczego? Przecież osoby starsze, tak jak wspomniałem, mówimy o społeczności, która nie posiada języka pisanego, a więc ta wiedza o życiu. Jak mam żyć, prawda? Jak mam wychowywać dzieci? Jak mam przyjąć śmierć? I tak dalej, i tak dalej. Ta wiedza jest przekazywana przez osoby starsze. W związku z tym osoby starsze są darzone szacunkiem i myślę, że czasami nawet możemy pozazdrościć, prawda? Właśnie cyganom takiego w stosunku do osób starszych.
We współczesnym świecie, kiedy się obserwuje pewne zależności, to odnosi się wrażenie, że w tej chwili wartością jest młodość, a nie wiek dojrzały, co łączy się na ogół, czy też raczej łączyło się na ogół z doświadczeniem, z wiedzą, z mądrością, taką także życiową.
Tak. I ta właśnie mądrość życiowa przekazywana jest przez starsze pokolenia i to jest właśnie bardzo cenione. To jeszcze jedna rzecz, to o czym Edward Dębicki mówił, o zwyczaju, że przy okazji różnych świąt, gdy są spotkania rodzinne, to ten szacunek wobec osób starszych wymaga tego, aby mężczyznę, czyli w tym przypadku, aby Edwarda Dębickiego pocałować w rękę, prawda? To u nas jest no takie dziwne trochę, a tak się dzieje.
Поехать лучше к Яру разогреть шампанским кровь. Там цыганки молодые будут петь, плясать всю ночь, будут песни петь лихие, отгоню тоску я прочь. Эх, ямщик, гони, брат, к Яру, лошадей, брат, не жалей. Тройку ты запряг, а не пару, так гони, брат, веселей. Лунной ночью, снежной вьюгой, все дороги сани сяду рядом с другом, тройка мигом понесет. А когда приедет Едем к яру, разожгут костер друзья, и под звонкую гитару будем петь мы до утра. Ямщи, гони, брат, яру, лошадей, брат, не жалей, тройку ты запряг, не пару, так гони, брат, веселей. Тройку ты запряг, не пару, так гони, брат, веселей.
Zawsze mnie interesują ludzkie motywacje. Dlaczego pan się zajmuje? Bo to przecież ta książka, o której pan wspominał, to jest nie jedyna, prawda? Tak. Więc motywacje, inspiracje.
Gorzów miał to szczęście, że zatrzymał się tabor cyganów wołyńskich, tabor, z którego się właśnie wywodziła papusza i jej krewny Edward Dębicki. I wielu cyganów właśnie w Gorzowie mieszka. Zastanawiałem się, że tak chodząc ulicami, no przecież widzę tych cyganów, a na dobre sprawy nic o nich nie wiem. Na początku lat 90. spotkałem się w związku z tym z panem Edwardem Dębickim. W 95 roku byłem wspólnie z Edwardem Dębickim i z gorzowskimi cyganami i niecyganami, miłośnikami kultury cygańskiej, współzałożycielem Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej imienia Papuszy. I tak się moja, można powiedzieć, przygoda z cyganami rozpoczęła, wędrówka, która trwa od tamtego czasu po dzień dzisiejszy.
Czy to jest kwestia tego, że skoro już się znaleźli na tym terenie, to trzeba to, jak to w przypadku naukowców, zbadać, opisać, czy też jest to rodzaj fascynacji?
Ja myślę, że początkowo był to rodzaj fascynacji, po prostu zdobyć jakieś informacje o tej społeczności, a dopiero można powiedzieć, że ta praca naukowa się rozpoczęła z początkiem lat 90., wtedy, gdy można było skorzystać z archiwów państwowych, gdzie w ogóle te archiwa otwierały się, no bo praktycznie rzecz biorąc, do przełomu politycznego w 89 roku, no temat mniejszości narodowych w Polsce nie funkcjonował. Może tutaj jeszcze jedna rzecz, bo używamy terminu cyganie czy
Romowie.
Cyganie, właśnie, ale też funkcjonuje termin Romowie. Edward Dębicki mówi tak, kiedyś cyganie, teraz Romowie. Ja chcę powiedzieć, że ten termin cyganie w Gorzowie brzmi dumnie po prostu. To nie jest używane w znaczeniu pejoratywnym. Zresztą profesor Lech Mróz z Uniwersytetu Warszawskiego, też znawca tej tematyki, ogromny autorytet, powiedział, że decyduje znaczenie kontekstu, tak? W jakim kontekście się używa tego terminu, i nie widzi nic złego w tym, aby posługiwać się terminem cyganie, który jest po prostu znany powszechnie. Proszę zwrócić uwagę, że w Gorzowie działa Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, natomiast na przykład w Oświęcimiu działa Stowarzyszenie Romów w Polsce, prawda? A więc te dwa terminy funkcjonują koło siebie. Z kolei, gdybyśmy powiedzieli, że zapraszamy na przykład koncert muzyki romskiej, no to chyba nie wszyscy by wiedzieli, o co chodzi, tak? A tak Edward Dębicki mówi, że gdyby papuszy powiedzieli, że ona jest Romką, to by po prostu nie wiedziała, o co chodzi. Tak to jest. Oczywiście w dokumentach urzędowych jest używany ten termin Romowie. No, też mamy zapis w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych, prawda? O mniejszości romskiej. I domaga się tego młode pokolenie, prawda? Młode pokolenie. Ale mówię, nie zawsze ten termin Romowy jest dla każdego oczywisty i czasami nie jest tak rozpoznawalny i kojarzony właśnie z cyganami.
Skoro już rozmawiamy na ten temat, no ciągle funkcjonuje taki czasownik jak cyganić. Czyli kręcić, mataczyć.
Tak. I to jest utwierdzanie negatywnego stereotypu cygana. I ten stereotyp, jak wspomnieliśmy, był wykorzystywany przez władze państwowe w okresie PRL, aby uzasadnić przeprowadzenie akcji osiedleńczej. Natomiast chciałbym tutaj odwołać się do pewnego zdarzenia. Otóż zaprosiłem kiedyś na spotkanie ze studentami Edwarda Dębickiego. I to spotkanie bardzo fajne, było właśnie o prawie zwyczajowym, o Romanipę opowiadał Edward Dębicki. No i na koniec Edward Dębicki mówi, że no, słuchajcie, nie zadaliście mi jednego pytania. No, jakiego pytania, prawda? A czy cyganie kradną? No, konsternacja była, tak? Czy cyganie kradną? I bardzo fajnie Edward Dębicki właśnie odpowiedział, tak? Że kradnie złodziej. Niezależnie od narodowości, myślę, że to jest właśnie ta taka odpowiedź na pani pytanie. Mardziandzia!